W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dobry Boże, Ojcze nasz, ześlij Twojego Świętego Ducha. Niech wypełnia nasze serca i umysły. Niech nas przenika światłem Twojego Słowa. Niech to odwieczne Twoje Słowo, które stało się ciałem w Jezusie Chrystusie. Logos, Słowo, przez które wszystko zostało stworzone, przez które wszystko podtrzymujesz w istnieniu. Niech ono przenika nasze serca i umysły. Niech uzdrawia nasze sumienia. Kształtuje je według Twojej myśli. Przywraca ten pierwotny obraz, w którym stworzyłeś i przewidziałeś człowieka na świecie. Otwieramy się na to Twoje słowo. Przyjdź z mocą, Duchu Święty. Przenikaj nas. Uzdrawiaj nas. Przemieniaj nas. Przywracaj do pierwotnego obrazu przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Spotykamy się na naszej konferencji dotyczącej podstawy życia duchowego. Ta podstawa życia duchowego w naszym przypadku ściśle związana jest z objawieniem Bożym. Nie będziemy zajmowali się filozofią tego świata, w odniesieniu do filozofii greckiej czy do innych filozofów, którzy prezentują różne spojrzenie na człowieka, ale będziemy się odnosić do objawienia, bo jesteśmy wszyscy ochrzczeni, zanurzeni w Chrystusa, powołani do relacji z Bogiem, naszym Ojcem, w Chrystusie, bo tak Go nazwał Chrystus, że jest Ojcem moim i Ojcem waszym, spotykając się z apostołami, z uczniami swoimi. Ciągle wskazywał na Ojca. Pierwsze karty Pisma Świętego, Księga Rodzaju, pokazuje nam Boga, który stwarza człowieka, dla człowieka stwarza cały świat, a człowieka czyni obrazem swojej istoty, odbiciem, odblaskiem swojej chwały. Stwarza mężczyznę i kobietę. Stwarza ich jako człowieka. Źle było mężczyźnie, kiedy był sam, dlatego postawił mu u boku Ewę, kobietę. Kiedy zobaczył Adam kobietę obok siebie, powiedział: ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Mężczyzna i kobieta tworzą człowieka. I taki jest Boży zamysł, taka jest natura, że człowiek nie może powstać inaczej, jak tylko z komórek mężczyzny i kobiety. Ciągle Pan Bóg podtrzymuje ten świat w istnieniu, stwarza go na nowo, powołując do istnienia człowieka, każdego z nas. I jak wszystkie stworzenia świata, o czym mówi Księga Rodzaju, stworzył dla człowieka, to człowieka stworzył dla siebie. Człowiek jest niejako wylewem Bożej miłości. Jest kimś, kto wypłynął z relacji Ojca z Synem w Duchu Świętym, w całej Trójcy, jak pokazuje nam objawienie Boże. Jest kimś, kto otrzymał ciało i w tym ciele ma oddawać żywy odblask, odbicie trójjedynego Boga. Ma być objawieniem w ciele Boga żywego. Wiemy, że jak podaje Księga Rodzaju, przez grzech doszło do zakłócenia. Przede wszystkim w sercu i w myśli człowieka, przez pokusę i przez grzech pierwszych rodziców wszyscy weszliśmy w skutki grzechu pierworodnego i mamy to zakłócenie. Ono polega na tym, że stworzenie, które zostało nam poddane i nad którym powinniśmy panować, zaczyna panować nad nami. Że ten porządek, który Bóg, Stwórca, nasz Ojciec zaplanował, byśmy w Nim i przez Niego panowali nad stworzeniem, często to stworzenie bierze nad nami górę. Najpierw przywiązuje i uzależnia nas od siebie, a potem odrywa nas od Pana Boga, tak iż o Nim prawie zupełnie zapominamy. Święty Paweł powie nam o Bogu, że w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Niezależnie od tego, czy ktoś został ochrzczony, czy nie, czy urodził się w takiej, czy innej religii, to prawda jest taka, że nic nie bierze się z niczego. Nie ma takiej rzeczy i nie ma takiego stworzenia, które nie miałoby przyczyny sprawczej. I tu już dotykamy podstaw filozofii, wszystkich filozofów, którzy badają ens ace, czyli byt pierwotny, przyczynę wszystkich bytów. I wielu opiera się na Arystotelesie, że dochodzimy do pierwszej przyczyny wszystkich bytów. Pismo Święte nie tylko mówi nam o tym, że Bóg jest, jak to stwierdza filozofia, ale pokazuje nam, jaki Bóg jest, kim Bóg jest. Najpełniej to objawienie pokazał nam Bóg, posyłając do nas Jezusa Chrystusa, dając nam swojego Syna. On jest obrazem Boga niewidzialnego, jak mówi święty Paweł w liście do Efezjan, w hymnie chrystologicznym. Jest odbiciem, żywym odblaskiem Ojca. I jak naród wybrany stworzył sobie cielca na pustkowiu, wychodząc z ziemi egipskiej, z domu niewoli i oddając Jemu kult i cześć przynależny tylko Stwórcy, to Pan Bóg przypomniał przez drugie przykazanie dekalogu, żeby nie tworzyć poza imieniem jedynego Boga żadnych innych przedstawień, wyobrażeń Boga ani na niebie, ani na ziemi. Nie wolno człowiekowi Boga uosabiać w jakimś stworzeniu, w jakimś przedmiocie. Ani w zwierzętach, ani w ludziach, ani w żadnym innym dziele stworzonym. Żadnego obrazu. To zastrzegł sobie, że będzie oddawał cześć jedynemu Bogu, memu świętemu imieniowi. To jest jedyny kult, o który Pan Bóg mówi, że jest Bogiem zazdrosnym, że chce tylko tego jednego kultu. Ale na różne sposoby przemawiał Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego zrodzonego z niewiasty, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, abyśmy otrzymali przybrane synostwo, w którym możemy wołać Abba, tatusiu, ojcze. Nie jesteś więc już stworzeniem ani niewolnikiem, ale jesteś synem. Jak powiedziałem na początku, wszyscy mamy to jedno objawienie. Przez usynowienie w Chrystusie jesteśmy dziećmi Boga. Od momentu Chrztu Świętego jesteśmy zaproszeni do najgłębszej relacji, do jakiej Pan Bóg stworzył nas i ustanowił miejsce w wiecznym szczęściu w tej relacji. Od momentu Chrztu Świętego, wchodząc w tę relację i pielęgnując tę relację, mamy partycypować, tak to się mówi w języku teologicznym, ale mieć część w sobie, a więc mieć już w sobie zadatek życia wiecznego tu na ziemi. Tego szczęścia, które Pan Bóg zaplanował odwiecznie, stwarzając człowieka i dając mu szczęście raju, utraconego przez grzech, jak już wspomniałem. Do tego raju przywraca nas przez Chrzest Święty i powołuje do relacji od Chrztu Świętego, relacji syna, dziecka do ojca. Takiej relacji, w której mówimy Abba, ojcze, tatusiu. Podstawy życia duchowego są związane ściśle z tym, że mamy tchnienie i natchnienie. Tchnienie ma każde stworzenie. Tchnienie Boże to istota żywa. Ale natchnienie jest ściśle związane z duszą nieśmiertelną, którą Pan Bóg daje człowiekowi. wzywając go, jak katechizm mówi, do relacji z sobą. Jest powołany do miłości, żeby Pana Boga poznawał, nawiązywał z Nim dialog, ukochał Go. Przez miłość w tej relacji wprowadził Boga w swoje serce i tych, których spotyka, kochał Jego miłością, objawiał Jego miłość światu. Tak mówi katechizm, pokazując nam, że jesteśmy żywym odbiciem, obrazem Boga, odbiciem Jego istoty. Każdy z nas powinien sobie zadać pytanie, czy ci, którzy mnie spotykają, ci, wśród których żyję, widzą we mnie obraz Boga. No, nieraz tak się zachowujemy, że ktoś mówi: o Jezu! I wcale nie widzi w nas Jezusa. Tylko wręcz przeciwnie, kogoś, kto swoją postawą zupełnie przeczy temu, że nosi imię Boże w sobie. To jest chrześcijaninem. Wiemy dobrze, że od Chrztu Świętego zanurzeni w Chrystusa i prowadzeni w świetle Jego Słowa, rzeczywiście powinniśmy naszą postawą wzbudzać zachwyt tych, którzy nas spotykają. Patrzą na nas, powinni powiedzieć: Jezu, dzięki Ci, że spotkałem żywy obraz, chodzący obraz Twojej istoty, Twojej miłości. Kogoś, kto rzeczywiście nie na darmo nosi imię chrześcijanin. To drugie przykazanie Boże: nie bądź chrześcijaninem byle jakim, nie bądź chrześcijaninem tylko z nazwy, bądź chrześcijaninem naprawdę. Ujmował w takie słowa święty Jan Paweł II w 91 roku, kiedy właśnie wynosił na ołtarze, beatyfikował wspomnianego już wczoraj na początek naszych rekolekcji świętego Józefa Sebastiana Pelczara, pokazując go, że to był człowiek, który rzeczywiście nosił imię Boga bardzo godnie. Reprezentował żywy obraz Chrystusa. Miał serce na dłoni. Człowiek z sercem bardzo otwartym, bardzo wrażliwym. Człowiek o spojrzeniu Bożym. Człowiek o spojrzeniu miłości na drugiego człowieka. I siostry i bracia, tak to już jest w naszym życiu, że od najmłodszych lat uczyliśmy się modlitwy. Tę modlitwę pańską apostołowie nauczyli się, patrząc na to, jak Jan uczył swoich uczniów modlitwy. Niektórzy, jak Andrzej i Jan Ewangelista, syn Zebedeusza, należeli do uczniów Jana i umieli do Boga mówić: Boże sprawiedliwy, Boże przedwieczny. Tak jak Stary Testament nauczał, tak Jan Chrzciciel przedstawiał tego Boga sprawiedliwego, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych, który chce sprawiedliwości na tym świecie, który chce, by ludzie powrócili do przymierza z Bogiem. Tak go widzieli, tak do niego wołali. I mówią: Panie, naucz nas się modlić, tak jak Jan nauczył swoich uczniów. I Pan Jezus uczył ich tej modlitwy Ojcze nas. Myśmy się tej modlitwy uczyli od rodziców, którzy się modlili z nami. Uczyliśmy się być może od pobożnych babć, które w domu nas wychowywały. Modlitwa Ojcze Nasz, czy modlitwa pozdrowienia anielskiego, modlitwa Zdrowaś Mario, bardzo dobrze wszyscy znamy. Modlitwa, którą przywołuje, jak się spotykamy z dziećmi, to chyba pierwsza modlitwa, której uczyliśmy się do anioła stróża. Różne formułki modlitewne wypowiadamy całym naszym życiem. Ale wiemy dobrze, że czasem możemy być jak ci, o których i Chrystus mówił, a przede wszystkim Chrystus cytował proroka Izajasza, który mówił do Izraela, że lud czci mnie tylko wargami, a sercem jest daleko ode mnie. W przysłowiu ludowym brzmi to następująco. Modli się pod figurą, a ma diabła za skórą. No właśnie. Tak to wygląda. Izraelici niejednokrotnie odnosili się do tego, że zostali obrzezani, że oni i ich rodziny należą do narodu wybranego. Czuli się bezkarni, mówili: mamy Arkę Przymierza. Niedawno słyszeliśmy w liturgii Kościoła to czytanie, Kiedy Arka była wnoszona, to Madianici, a wcześniej Madianici, potem Filistyni drżeli, bo wiedzieli, że z nimi jest Bóg Izraela. Ale doszło już do takiego momentu, kiedy Izraelici mówili, mamy Arkę, to jesteśmy bezpieczni. I zachowywali się bardzo nieprawo, żyli jak poganie i wtedy niestety i Arka, i oni poszli do niewoli. I prorok mówił, nie możecie usprawiedliwiać się tym, że macie Arkę Przymierza pośród siebie. Trzeba, aby wasze serca przemieniły się, wypełniły się Bożym Słowem, żebyście powrócili do Bożej sprawiedliwości, do Bożego Słowa. Nie można się usprawiedliwiać tym, że jesteśmy ochrzczeni, że jesteśmy w Kościele, że przecież odmawiamy formułki paciorkowe rano, wieczorem, że wszystko jest w porządku. Nasza modlitwa, o której Święty Paweł mówi, w nim żyjemy, poruszamy się, jesteśmy, ma być świadomością Boga, ma być stawaniem w obecności Pana Boga, ma być świadomością, że jestem obrazem Boga, że chodzi nie obraza Boga, tylko chodzi obraz Boży po tym świecie. Że chodzi ktoś, kto ma objawiać żywe odbicie, oblicze Boga. Buduje się, odkąd was zobaczyłem, niektórych znam od wielu, wielu lat, tym, że wasze dzieciaki mają właśnie taki żywy obraz Boga. Już wczoraj wspomniałem, że wy chyba psychologa nie potrzebujecie, bo takie widać pogodne oblicza, dobre oblicza, w których w moim sercu, jak patrzę na was, wyrywa się uwielbienie wobec Pana Boga, że tak kształtuje wasze oblicza, wasze spojrzenie, wasze serca, że one są naprawdę pogodne, że nie są to oczy, nie są to oblicza ludzi, których czasem spotykam na ulicy miast. I jak spotykam takie oblicza, takie twarze, to wolę przejść na drugą stronę. One są jeszcze podkreślone agresywnym ubiorem. To wiem, że jak będę przechodził, to mogę za nic dostać kopniaka przynajmniej. Więc wolę przejść na drugą stronę. A wasze oblicza, wasze spojrzenia, wasze twarze, wasze odnoszenie się do siebie, nawet w momentach takiej nadpobudliwości niektórych dzieciaków, są wyrazem tego, że rzeczywiście jesteście w tej szkole mistrza, w szkole Jezusa prowadzeni, wychowani. Pozwolę sobie na taką dygresję z dzisiejszego porannego śniadania. Jeden z animatorów, siedząc przy mnie, mówi, proszę księdza, i to widać, że to są głęboko chrześcijańskie rodziny. Nie? Bo ja mówię, no i udało się z Polski sprowadzić rodziny wreszcie na te rekolekcje, choć bardzo się bałem, że to się nie uda. A on mówi, i to chrześcijańskie rodziny, chrześcijańskie. To jest dobre świadectwo, że ktoś patrzy na was, ktoś was spotyka pierwszy raz, widzi was, wasze twarze, wasze oczy, i daje takie świadectwo. Ktoś, kto też od najmłodszych lat jest wychowywany w duchu wiary, w duchu Kościoła, mówi, to są chrześcijańskie rodziny. Czyli ktoś, kto nie nosi imienia chrześcijanin nadaremno, nie wzywa tego imienia nadaremno, tylko ktoś, kogo to imię Boże kształtuje od najmłodszych lat, prowadzi. I my w tych podstawach życia duchowego, tej świadomości, że mamy duszę nieśmiertelną, która zamieszkała w ciele w momencie poczęcia i rozwija się przez ziarno wiary rzucone na Chrzcie Świętym w relacji do Pana Boga od najmłodszych lat. Przez te wszystkie paciorki, przygotowania do pierwszej komunii, przygotowania do bierzmowania, wszystkie formy życia religijnego, duchowego, byliśmy kształtowani na ten wzór, jaki Bóg nam wszystkim dał w obrazie Jezusa Chrystusa. I to teraz bardzo pospolicie promowanego obrazie miłosierdzia, w którym Jezus Chrystus ma jedną rękę na sercu, serce otwarte, a drugą rękę podniesioną jak do błogosławieństwa, a oczy pełne miłości. Spojrzenie takie, którym przenikał tych, na których patrzył. Tak, iż wyzwalał w nich pytanie, co mam czynić, Panie, aby osiągnąć życie wieczne. Takie było spojrzenie Jezusa Chrystusa. Taki mamy obraz w Chrystusie. Wszyscy, którzy Go spotykali, którzy patrzyli na Niego, słuchali Jego słów, mówili ze zdumieniem, skąd On to ma, że takie czyny dzieją się przez Jego ręce i serce. Jezus Chrystus jest dla nas wzorem, takim żywym odbiciem Boga niewidzialnego, obrazem. I jak powiedział ksiądz Piotr Pawlukiewicz, znany wielu, myślę, homileta kaznodzieja warszawski, który odszedł nieodżałowany czas w marcu 2020 roku w czasie pandemii, nagle zmarł, powiedział w jednej z konferencji tak, że otrzymaliśmy kilkadziesiąt lat na ziemi, aby się dopasować do Jezusa Chrystusa. Wszystkie nasze koronki, wszystkie nasze różańce, wszystkie nasze drogi krzyżowe, wszystkie nasze pielgrzymki, wszystkie nasze rekolekcje, wszystkie nasze msze, w których uczestniczymy, wszystkie nasze posty, pokuta, jakiekolwiek praktyki religijne mają jeden podstawowy cel, żebyśmy się dopasowali do obrazu, jaki Bóg nam wszystkim pokazał w Jezusie Chrystusie. On jest podstawą naszego życia duchowego. On jest tym fundamentem, na którym mamy budować nasze życie osobiste, życie naszych rodzin. To jest żywy obraz. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz w tej konferencji, ona ciągle krąży w internecie, jednej z pierwszych swoich konferencji, tak bardzo mocno upublicznionych, Seks, poezja czy rzemiosło, tam ma te dwie części, mówiąc o antropologii człowieka, o jego życiu duchowym, o powiązaniu duszy z ciałem, o wyrazie ciała, wyrażaniu duszy przez ciało, mówi tak, że otrzymaliśmy tych kilkadziesiąt lat na ziemi po to, żeby się dopasować do Jezusa Chrystusa, tak jak dorabia się klucze jalowskie, a więc jeden wkłada się w imadło, przykłada się materiał i wyżyna się na wzór Jezusa Chrystusa, postać dojrzałego chrześcijanina, człowieka, który jest podobny Chrystusowi. Kochani, i do tego już trzeba rzeczywiście zapatrzenia się w Chrystusa, o czym katechizm mówi, że jest to kontemplacja, czyli wpatrywanie się w Jezusa Chrystusa. Do tego potrzeba modlitwy sercem, wpatrywanie się, kontemplacja. Do tego potrzeba właśnie medytacji, formy takiej, w której my wyciszamy naszą wyobraźnię i pamięć, skupiając się tylko i wyłącznie na obrazie Jezusa Chrystusa, na modlitwie. Na tych obrazach, które zostawia nam Jezus Chrystus w swojej Ewangelii. Wyciszenie wyobraźni i pamięci, medytacja, zatrzymanie się na Jezusie i oczywiście potrzeba nam także i modlitwy ustnej, która wprowadza nas w spokojny rytm naszego ciała, wycisza je i uspokaja. Dla ludzi niewierzących, jak zasypiają swoje dzieci, to psycholog mówi, jak dzieci nie mogą spać, rozrabiają, są trudne, to trzeba ich nauczyć liczyć co? Barany, no właśnie. Liczyć barany, żeby się uspokoić. A dla ludzi wierzących, i wierzący psycholog powinien powiedzieć, naucz dziecko powtarzania zdrowaś Mario. Nie? Cały czas w koło. Te modlitwy powtarzane, których na pewno niejednokrotnie się uczyliśmy, które powtarzamy w modlitwie różańcowej, w koronce, one mają nas wprowadzić w rytm bardzo spokojny, równomierny. Nasze ciało mają wyciszyć, uspokoić. A nasza dusza ma tak wypełnić się relacją z Panem Bogiem, żeby wyobraźnia i pamięć, władze psychiki zanurzyły się na kimś jednym, kogo objawił nam Bóg jako najpiękniejszy, najdojrzalszy, najdoskonalszy obraz na Jezusie Chrystusie. To jest zadanie do modlitwy chrześcijańskiej. Ilekroć stajemy do modlitwy, bardzo istotnym jest stawanie w Jego obecności, że staję w obecności Boga, dobrego Ojca. Staję przed obrazem konkretnym Jezusa Chrystusa, w konkretnym opisie biblijnym. I z tej relacji do Ojca w Chrystusie nie ma wątpliwości. Rodzi się w naszych sercach Duch Święty, choćbyśmy Go nie wołali. Z relacji Ojca do Słowa, do Logosu, w akcie stworzenia, Duch tworzył wszystko. Z tej relacji wypływa Duch Święty. O Duchu Świętym mało się mówi, o Duchu Świętym, do Ducha Świętego może mało się modlimy, choć Jan Paweł II, papież nasz kochany, wzór dla nas pokolenia Jana Pawła II, dla młodszych jak Mateusz, czy te młodsze dzieciaki, jest to postać, o której już słuchają, powinniśmy im o nim mówić. Wspominał, że jego rodzony ojciec pokazał mu w książeczce modlitwę do Ducha Świętego i papież już w swojej starości mówił, do dziś ją odmawiam. Ale nawet jeżeli nie odmawiamy modlitwy do Ducha Świętego, nawet jeżeli się do Niego nie modlimy, ani o Niego nie modlimy, to wiedzmy, że jeśli wołamy do Boga, Ojcze, jeśli mamy świadomość, że przed nami stoi Ten, który nam Boga objawił jako Ojca, że w Nim się modlimy, w Nim, w Chrystusie się modlimy. W tej relacji nawiązujemy relację z Chrystusem, by połączyć się z Ojcem. Zawsze rodzi się Duch Święty. Z Duchem Świętym jest, tak jak ksiądz biskup Dajczak, założyciel przystanku Jezus na Woodstocku, mówił, że o Duchu Świętym praktycznie się nie mówi tak, jak nie mówi się o wodzie, na której praktycznie wszystko rośnie, która jest konieczna do życia każdego dnia. Nie mówimy, że jemy rosół z wodą. Nie mówimy, że pijemy herbatę z wodą. Nie mówimy, że pijemy kawę z wodą. Nie mówimy, że robimy pomidorówkę na wodzie. Nie mówimy, że gotujemy ziemniaki na wodzie. Że cokolwiek robimy, do tego używamy wody. Nie mamy świadomości. W ogóle woda jest dla nas czymś, co jest po prostu. Ale konieczna do zrobienia absolutnie wszystkiego. Do przygotowania jakiegokolwiek posiłku, do przygotowania pomieszczenia, żeby je oczyścić. Absolutnie do wszystkiego jest potrzebna woda. I nie uświadamiamy sobie istnienia tej wody, dopóki jej nie zabraknie. Dopóki jej nie zabraknie. I tak jest z Duchem Świętym. My praktycznie o Nim nie myślimy, nie mówimy. Wszystko, cokolwiek istnieje, jest dziełem Ducha Świętego w świecie. Kierujemy się do Boga Ojca, który rzeczywiście jest stwórcą wszystkiego. Przez Chrystusa, którego widzimy w obrazie, ale Duch Święty absolutnie wszystkim kieruje, bo On wynika z relacji Ojca i Syna. Tak jak w całym dziele stworzenia się to dzieje. I te nasze modlitwy, kochani, z którymi przychodzimy w różnych formach i stajemy przed Bogiem, one mają zaowocować właśnie w nas obecnością Ducha Świętego, który naznaczył swoją pieczątkę w sakramencie Chrztu Świętego, w sakramencie bierzmowania drugi raz i w sakramencie kapłaństwa, w moim przypadku trzeci raz, w sposób niewymazywalny. Otrzymaliśmy pieczęć, przynależność do Ducha Świętego. Jesteśmy Jego, do Niego należymy. Najczęstsze skargi co do życia modlitewnego to, proszę księdza, kiedy ja się mam modlić? Dzieciaki od samego rana już krzyczą, wołają, płaczą, jak się ich zdziera do szkoły. To jak ktoś mówi, że dzieciaki płaczą, jak się ich zdziera do szkoły, to mówię, że się pomódl, zanim zedrzesz te dzieciaki do szkoły. Nie? A często jest tak, że człowiek się zerwie, patrzy, o tu dwie minuty, trzeba dzieci zrywać i tak dalej. Trudno nam sobie rzeczywiście zaplanować czas na takie spotkanie z Panem, na to, by się w Nim zanurzyć, by mieć świadomość, że dał nam kolejny dzień, że To właśnie dzięki niemu żyję, jestem. Żeby się zatrzymać tę minutkę nawet, czy usiąść, czy uklęknąć, popatrzeć w jego obraz i powiedzieć: dla ciebie, z tobą, w tobie ten dzień chcę przeżywać. Daj mi tylko świadomość, że jestem tu objawieniem twojej dobroci, że jestem twoim narzędziem. Kieruj mną, Panie. Oddaję się tobie. Nie? A potem, żeby uspokoić rytm serca, które jest pełne napięć od samego rana pod dzieciakami, bo takie inne zadania, inne sprawy, wszystko oddaję tobie. Dobrze jest sobie, jak mamy troszkę więcej czasu zaplanowane, powiedzieć, bo już widzimy jakiś plan dnia. Już widzimy, co będzie się mniej więcej działo, jakich ludzi będę spotykał. Powiedzieć: poślij swoich aniołów do tych ludzi. Niech mają kontakt z moim aniołem stróżem. Zapraszam cię do tych ludzi, do tych sytuacji, do tych wydarzeń, do tych spraw. Każdy ma inne. Każdy ma bardzo konkretne plany. Już powiedzieć o tych osobach. I naprawdę będziecie odczuwali obecność Ducha Świętego, obecność Boga Żywego, że jak powiecie o tej konkretnej osobie, co do której macie opór, może lęk, że jakaś sprawa jest niepewna, czy ją załatwicie, czy nie. Zaprosicie Ducha Świętego, zaprosicie anioła stróża. Jak powiecie o tym Jezusowi, o tej sprawie, o tym spotkaniu, to będziecie zaskoczeni, że ta osoba często was wyprzedzi w odpowiedzi w tej kwestii, z którą przychodzicie. Będziecie mieli takie doświadczenie Boga, że On aż do tego stopnia się posuwa, że niejednokrotnie podpowiada to, co wy chcecie już powiedzieć przez tę osobę, z którą się spotykacie. Tak działa Boży Duch. I trzeba, właśnie tak Boga trzeba doświadczać. Tak Boga trzeba doświadczać, żeby On dał się wam odczuć w waszych doświadczeniach, przeżyciach, że jest w konkretnym dniu z wami. Tu nie chodzi o to, żeby wołać nie wiadomo jak, o to, żeby strzegł nas od takich czy innych przygód, bo to jest dobry ojciec. Żaden ojciec nie chce krzywdy dla dziecka. To jest dobry ojciec, który swoim okiem opatrzności zawsze czuwa nad nami. Tylko jak my nie zawierzamy tych osób, to my nie będziemy wiedzieli, że to rzeczywiście jest list ojca. Że to ojciec nam odpowiada na nasze skierowanie serca ku niemu. I będą, tak czy inaczej, dzieją się codziennie w naszym życiu cuda, tylko my ich nie widzimy, jak się nie modlimy. My ich nie dostrzegamy. I my mówimy coś: udało się, ale się nam udało. Nie? A to nie nam się udało, tylko rzeczywiście Bóg cały czas czuwa nad nami. On ciągle czuwa nad nami. Tylko jak my nie modlimy się, to jesteśmy ciągle pretensjonalni, że nie wyszło tak, jak myśmy chcieli. My mamy cały czas pretensje, a Pan Bóg ciągle czuwa nad nami. To nie jest tak, że On nie czuwa nad kimś, kto się nie modli, nie czuwa nad kimś, kto złożył akt apostazji w kancelarii parafialnej. To nie jest tak. Pan Bóg absolutnie nie zapomina o swoich dzieciach. Cierpi nad ich bólem, cierpieniem, nad ich zagubieniem, nad ich pretensjonalnością, nad ich słabością i grzechem. Bardzo cierpi, bo chciałby tego człowieka doprowadzić do relacji z sobą i dać mu koinonię, czyli jedność, która zaskutkuje szczęściem, pokojem. Ale nie da na siłę tego, jeśli człowiek rzeczywiście nie wejdzie z nim w relację. Nie da tego pokoju, nie da tego szczęścia. I człowiek ciągle będzie miał jakiś żal, jakieś pretensje, ciągle będzie doszukiwał się dziury w całym, jak nie będzie miał tej relacji z Panem Bogiem. To jest najistotniejsza sprawa, byśmy doświadczyli tego Abba, tatusiu, Abba Ojcze. Żebyśmy wiedzieli, że On naprawdę jest z nami, że nas ciągle, absolutnie prowadzi swoim życiem, swoją drogą. I kochani, odniosę się teraz do waszych relacji, które macie w swoich rodzinach. Tak jak nas często rodzice uczyli modlitwy, bywa, że i dziadkowie, żebyśmy powtarzali ten podstawowy wierszyk, jakim jest Ojcze Nasz, te podstawowe zawołanie, jakim jest Zdrowaś Maria, te podstawowe modlitwy. I dobrze, że nas nauczyli tego, czego Jezus uczył już później apostołów. Ale ogromnie ważne jest rzeczywiście, żebyśmy mieli świadomość, z kim się spotykamy, do kogo mówimy jakieś słowo. Pan Jezus mówi w Ewangelii takie słowa, w 6 rozdziale Ewangelii Mateusza. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Już otrzymali swoją nagrodę. Ty, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Twego Ojca, który jest w ukryciu. A Ojciec, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomóstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich, albowiem Ojciec wasz wie, czego wam potrzeba wpierw, zanim go poprosicie. Pryncypium, podstawa życia duchowego, ten fundament, którego uczy nas Pan Jezus, kiedy spotyka się z Ojcem. Wiemy, że tak był rzeczywiście zapracowany, zatroskany o człowieka, że często noce spędzał na modlitwie, tak jak niektórzy z was tej nocy na adoracji w kaplicy. Szedł w nocy na modlitwę, bo w ciągu dnia był ciągle z ludźmi. Ciągle ktoś za nim wołał: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nade mną. Przechodził, dobrze czyniąc. Szukał tego czasu, żeby z Panem Bogiem być. Ale pryncypium, fundament każdej relacji, to jest świadomość, z kim się spotykam, do kogo mówię. W seminarium duchownym, kiedy zaczynałem swoją formację, już w pierwszym tygodniu zaskoczył mnie kleryk, który prowadził modlitwę poranną o 6 rano. Mówił tak: stańmy w obecności Pana Boga. Słuchajcie, zawsze się modliłem i pochodzę z takiej rodziny, w której nie do pojęcia było, nie wiem, zaniedbaniem mszy świętej niedzielnej, żeby ktoś nie poszedł na mszę świętą w niedzielę. Raczej starałem się zawsze szybki pacierz chociaż rano zmówić. Jak się budziłem, padałem na kolana z przyzwyczajenia od dzieciństwa i to Ojcze nasz, zdrowaś Mario, do anioła stróża, szybki wiersz, znak krzyża i leciałem, nie? Do moich obowiązków zajęć. I na wieczór zazwyczaj w domu była modlitwa różańcowa, do której tam mama zapraszała, zachęcała, żebyśmy się modlili. Wtedy mieliśmy oczywiście tysiące zadań domowych, spraw. Ale nie było uprość dom fundamentalistyczny, religijny, bardzo taki tego. Trzeba było po zajęciach wszystkich się wieczorem zgromadzić i odmawiać. Oczywiście kombinowaliśmy jak mogli, bo mamuśka, daj Panie Boże szczęście wieczne, 5 lat jak odeszła z tego świata, ale rzeczywiście no, nie było uprość, różanie trzeba było wieczorem odmówić. No to gromadziła nas wszystkich wokół siebie, to kto tam najbliżej niej siedział, a że miała tendencję po całym dniu pracy sobie dżemnąć, tośmy po prostu się umawiali, że któryś przesunie różaniec, nie? Myśmy tak jechali, ile się dało, nie? Do 4, do 5, 10. Jak mamuśka się obudziła, to mówi: to już żeście tyle odmówili? Ja mówię: no poszło, no co? No. Więc takie były kombinacje, żeby jak najszybciej tę modlitwę załatwić i się kłaść spać, albo iść sobie do swoich tam zajęć. Niektórzy, bo oczywiście tysiące zadań domowych wtedy było, jak była ta propozycja modlitwy. Ale nigdy nikt wcześniej, przed seminarium, nie powiedział mi o tym, że zanim zaczniesz się modlić, to sobie chwileczkę usiądź i stań w obecności Pana Boga. Uświadom sobie, że przecież ty, stworzenie, masz relację dziecka do taty. Stań w obecności Pana Boga. Że jesteś i zaczynasz mówić do kogoś, kto naprawdę trzyma ten świat cały w swoich rękach. Kto jest tak samo tatą tego dyrektora twojego w zakładzie. To jest tak samo tatą Obamy, Obajtka, wszystkich w koło, nie? Absolutnie. Każdego, kto czymś tam kieruje. Tuska też, nie? Czy on sobie to uświadamia, czy nie, czy go lubisz, czy nie, jest tak samo jego tatą. Absolutnie wszystkich wielkich tego świata i tych naprawdę, tych, którzy są wydziedziczeni ze wszystkiego. Jest tak samo tatą. I tak samo chce szczęścia tych największych, jak i twojego. I cokolwiek cię cieszy, cokolwiek cię smuci, naprawdę jest tym bardzo zainteresowany. I on to dobrze zna. Ale tak jak ty jako ojciec, jako matka chcesz, żeby dziecko to wyartykułowało, wypowiedziało i wiesz, że dziecku będzie lżej, kiedy powie swoje bóle, swoje strapienia, tak dobry ojciec chce to z nas wydobywać. Tak nas stworzył. Taką mamy kondycję psychofizyczną, że kiedy po prostu wypowiemy, wyartykujemy, to problem, psychologia mówi, kiedy wypowiemy jakikolwiek problem, on jest oddramatyzowany. Ale my musimy wiedzieć, że ktoś nas słucha, że ktoś naprawdę jest, że wchodzimy w jakąś relację, jakiś dialog z kimś, kto po prostu jest, kto nas słucha. Nie? I nikt mi wcześniej tego nie powiedział, że trzeba stanąć naprawdę w obecności Pana Boga. Tylko po prostu formułki, formułki, formułki do kościoła po prostu, bo taka jest tradycja. Tak trzeba, bo od niedziela, bez mszy świętej, to co to za niedziela i tak dalej, nie? I ciągle po prostu msza, paciorki, modlitwy, różańce, majówki. Natomiast rzeczywiście relacja. Dla kogo to jest? I podstawą to jest stawanie w obecności Pana Boga. Stawanie w obecności Maryi, która powiedziała fiat. Stawanie w obecności Chrystusa, który ma serce na dłoni, a dłoń na sercu. Stawanie w obecności kogoś, z kim nawiązuje po prostu relację. Nie? Już wczoraj wspomniałem na adoracji, że kiedy mały dzieciak wchodzi wam pod łóżko, kiedy biega, kiedy wszystko, nie wiem, rozwala, trzeba mieć jedno oczko delikatnie jako dobry ojciec, dobra matka, wychowawca skoncentrowane, żeby coś dziecko sobie krzywdy nie zrobiło w tym czasie. Ale kochani, dzieci to jest najlepszy psycholog. One naprawdę obserwują, czy wy traktujecie Boga na serio, czy traktujecie Go jako bozie, która grozi, która pokazuje coś tam i tak dalej. Nie? Czy wy pokazujecie tego Boga, który jest tatą naszym, który naprawdę nas kocha, od którego mamy wszystko, mamy zdrowie, mamy pracę, mamy jedzenie, mamy domek. Nie? Więc naprawdę stańmy w Jego obecności, podziękujmy Mu za to. I czasem naprawdę parę zdań temu dziecku powiedziane, słuchaj dzieciątko, popatrzcie, to że dzisiaj masz ubranie, że jedziemy dzisiaj do galerii na nową kurteczkę, to ja pracuję, wiesz, ale to, że pracuję, to jestem zdrowy, a to, że jestem zdrowy, to, że żyję, no mamy od Pana Boga, no trzeba Mu podziękować, tak? No to klękamy, dziękujemy. Nie? I kwestia naprawdę słowa, które jak kropla dzień po dniu pada, takim mocnym argumentem sprawia, że ten dzieciak od najmłodszych lat wzrasta w świadomości relacyjności z Bogiem. Z kimś, od kogo nasze życie zależy. Naprawdę waszym dzieciakom modlitwa jest zupełnie niepotrzebna. Zupełnie. Dlatego, że mają was. Dzieciaki mają domek, mają jedzonko, niektóre już mają nawet smartfony do adoracji. Nie? Całodziennej. Nie?
Całodobowej,
tak. Nawet całodobowej, nie mogę spać to też, nie? No. Więc zobaczcie, one naprawdę nie potrzebują Boga. One nie potrzebują, po co im Pan Bóg, jak mają wszystko. Natomiast my dorośli mamy świadomość, czytamy klepsydry, że ktoś z naszych kolegów dostał diagnozę i umarł, nie? Że nasze życie jest totalnie zależne. Totalnie zależne. I to nie od kogoś innego, nie od 10 lekarzy, którzy wystawią taką czy inną diagnozę. Oni tylko diagnozę wystawią. Oni tylko odczytują z naszego organizmu to, co się w nas dzieje. Ale tym z łaski, którego żyjemy, jest właśnie Bóg. Który to życie wpisał, dał mu konkretny program i czas policzył. I chcę, żebyśmy po prostu objawili Jego obraz tu na ziemi. I po objawieniu w pełni tego planu, który ma dla nas na ziemi, spokojnie odeszli, a On się zatroszczy o resztę. Nie? On się zatroszczy o resztę. Jeśli my zatroszczymy się o Niego, nie musimy się bać, co się stanie z dziećmi, gdyby jakiś lekarz dał nam rzeczywiście terminalną diagnozę. Nie? Nic się nie stanie. On będzie dalej prowadził, czuwał. Jak nauczymy dzieciaki postawy relacyjności z Bogiem, możemy być spokojni, że te dzieci sobie dalej poradzą. Właściwie to Pan Bóg sobie przez nich poradzi, bo to Pan Bóg chce przez nich ten świat stwarzać i kształtować. Nauczyć relacyjności to jest najistotniejsza sprawa. To jest najistotniejsza sprawa. Święty nasz, znowu się do niego odniosę, Jan Paweł II, wspomina swojego ojca, który wcale go nie gotował całymi różańcami od najmłodszych lat. Tylko z przesunięciem, nie? Tylko po krótkiej modlitwie, tak papież wspominał w 1979 roku na spotkaniu z młodymi w Warszawie, po krótkiej modlitwie, po której kładł go spać, a wiemy, że wychowywał go sam od 9 roku życia, bo matka Emilia mu zmarła, to był pułkownik, to był człowiek wojskowy, bardzo szanowany w środowisku wadowickim, a potem krakowskim. I papież mówi o nim, że kiedy położył go do łóżka po krótkiej modlitwie, sam długo jeszcze klęczał z różańcem w ręku przed obrazem Matki Bożej. I papież mówi, zawsze się zastanawiałem, kim jest Maryja, skoro przed moim tatą salutują żołnierze, kłaniają się bardzo nisko wszyscy ludzie na ulicy, on klęczy przed obrazem Matki Bożej. Kim ona jest? Jak wielką musi być ta postać, skoro on przed nią skłania czoło. Wszyscy przed nim skłaniali czoło ludzie, a on przed nią skłania czoło. Kim ona jest? I wtedy wzrastając w takim obrazie Ojca, na swoje życie przyjmuje to zawołanie Totus Tuus Maria. Cały Twój Maria. Nie? Nie zawahał się po prostu swojego życia poświęcić Matce Najświętszej, wiedząc, że rzeczywiście zostawił mu ktoś taki obraz Boga, który skłania się przed Maryją. Takim jest Bóg, który posłał archanioła Gabriela, skłaniającego się przed Maryją w momencie zwiastowania. Nie? Kogoś nam Bóg pokazał właśnie w Maryi, kto powiedział fiat. Niech mi się stanie według Twojego słowa. Kto jest obrazem człowieka najdoskonalszego, bo mówimy o niej najświętsza. Wszyscy święci, a ona najświętsza. Tak to jest, można powiedzieć, pierwszym miejscem, jak ksiądz Pawlukiewicz mówi o tym imadle, ona jest pierwszym miejscem do formowania się ciała Syna Bożego, Chrystusa. Pierwszym miejscem formacji. Najpierw miała serce głęboko uformowane Bogiem, a potem jej łono ukształtowało ciało Zbawiciela świata, Jezusa Chrystusa. Skłaniamy się przed nią, do niej wołamy, pozdrawiamy ją. W nią się także wpatrujemy jako tą, która jest najświętsza. I kochani, tu nie chodzi o słowa. Bo na modlitwie możemy być gadatliwi, możemy Pana Boga zagadywać. Jak powiedziałem wcześniej, jak dobry tata, jak dobra mama chcą wydobyć z dziecka wszystkie troski i zmartwienia, żeby dziecko o tym powiedziało, ale Pan Bóg, zanim my mu o tym powiemy, to co Pan Jezus mówił, dobrze o tym wie. Dobrze o tym wie. I dalej Pan Jezus mówi, proście będzie wam dane. Bo Bóg jest taki, że zawsze daje dar, jako odpowiedź na nasze wołania. A tym darem jest Duch Święty. Mówi tak, że Ojciec da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. A więc jak da Ducha Świętego, to oni będą wiedzieli po prostu, jak żyć. Będą wiedzieli, jak postępować. Będą wiedzieli, jak budować relacje z ludźmi. W jaki sposób na nich patrzeć. Że będzie to spojrzenie miłości. Nie będzie to spojrzenie agresji. Jeśli ktoś będzie agresywny, da Ducha Świętego na tyle, że my się odsuniemy od tego człowieka, żeby ktoś nas nie uszkodził. Bo my mu krzywdy nie zrobimy, ale żeby ktoś nas nie uszkodził, prawda? Będziemy mieli w sobie tę moc, żeby się zdystansować tak jak Chrystus, który złem na zło nie odpowiadał, ale jak ktoś rzeczywiście był agresywny, to też nie dał się katować, nie dał się być w miarę możliwości. Jak miał możliwość się odsunąć, to się po prostu odsuwał albo pytał, jeśli co złego powiedziałem, udowodnij to, jeśli dobrze mówię, dlaczego mnie bijesz, nie? Miał odwagę po prostu zapytać. Nie był naiwny, że dał się maltretować, chociaż mówił, uderzycie ktoś w prawy policzek, nastał mój drugi, to kiedy go uderzono w ten policzek, nie nastawił drugiego, tylko postawił pytanie, dlaczego mnie bijesz? Nie? Jeszcze miał taką możliwość postawić pytanie. Taki Duch Święty będzie w nas, że nie będziemy oddawać, nie będziemy agresywni, ale nie damy się też poniewierać, nie damy się wykorzystywać, nie damy się okradać. Jeżeli będzie w nas właśnie Duch Chrystusa, będziemy ludźmi, którzy będą mieli żywy obraz człowieka cierpliwego, opanowanego, człowieka mającego w sobie Ducha Świętego, Jego owoce, Jego działanie. Podstawy życia duchowego to jest nasza dusza nieśmiertelna, która została złączona z ciałem w momencie poczęcia. Dusza, która otrzymała pieczęć duchową niezatartą na Chrzcie Świętym. To jest dusza, która odkupiona przez śmierć Chrystusa i zbawiona w akcie chrztu, potwierdzona obecnością Ducha Świętego w akcie bierzmowania. Dusza, która formowana przez katechezę szkoły podstawowej, szkoły średniej, przez udział w różnych wspólnotach, grupach, jest zaproszona do stałej relacji z Panem Bogiem. Kochani, i na koniec papież w liście do rodzin z 1994 roku napisał tak. Bardzo pilna jest modlitwa rodzin, w której wyraża się dziękczynienie za miłość w prawdzie, za nawiedzenie serc przez Ducha Pocieszyciela, za obecność Chrystusa pośród rodziców i dzieci, Chrystusa Odkupiciela i Oblubieńca. Modlitwa razem, wspólna, ze świadomością tego fundamentu, że stajemy przed Nim, w Jego obecności. Fundament, że od Niego otrzymujemy wszystko. I naprawdę dzieciaki biegające wokół Was, przeszkadzające Wam w modlitwie, jak zobaczą Wasze ręce złożone, Wasz wzrok utkwiony w obraz Matki Najświętszej, w krzyż, w obraz Jezusa Miłosiernego, bardzo szybko zaczną Was naśladować. A jeżeli będziecie się koncentrować tylko na tym, zostań cicho, no składaj ręce, no weź, zrób ten znak krzyża, no przestań mi przeszkadzać, widzisz, że się modlę, przestań. To one będą cały czas te postawy gdzieś tam między sobą, nawet jak się będą bawić, to będą Was robić z Was karykatury, i będą szydzić sobie Was, kpić z Was, i kiedyś jak wyrosną, powiedzą, że po prostu to była naprawdę jakaś szopka w naszym domu na modlitwie. Nie? No to jest ogromnie ważne, jest naprawdę skoncentrowanie się na tym, żeby Was dzieciaki nie wyprowadzały z równowagi. Żebyście zatrzymali się chwilę, wytłumaczyli, że rozmawiamy teraz z Bogiem, a to jest najważniejsza postać w naszym życiu, bo daje nam wszystko. Najważniejsza. Słuchajcie teraz. Możecie się nawet bawić czymś, nie ma problemu. Proszę bardzo, macie tu kredki, malujcie coś. Albo macie coś tam konkretnego namalować. Namalować krzyż, proszę bardzo. To będzie jej modlitwa. Namalujcie teraz krzyż, a my będziemy się modlić, bo Bóg nam daje wszystko. Od Niego mamy jedzonko dla Was. Jak nas nie będzie, to Wam braknie mleka, chleba, czegoś. Musimy sobie z Nim porozmawiać o Was, a Wy teraz malujcie krzyż. To będzie świetna modlitwa dla dzieci. Musi nie skoncentrować na dzieciakach, bo Wam po prostu rozrobią wszystkie, będą, powiedziałem, będą z Was pić. Fundament życia duchowego, stawanie w obecności Pana Boga. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.